Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w magazynie Polska Wielki Projekt. Na audycji podejmującej zagadnienia poruszane przez Kongres Polska Wielki Projekt, think tank, który od ponad dekady zajmuje się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. 27 października o godzinie 9, czyli parę dni temu, po raz pierwszy w historii równocześnie w czterech miejscowościach, Głubczycach, Byczynie, Bobolicach oraz Staszowie, odbył się demontaż czterech pomników poświęconych Armii Czerwonej. O tym wydarzeniu będę rozmawiać z moim gościem, którym jest rzecznik prasowy, dyrektor Biura Instytutu Pamięci Narodowej, dr Rafał Leśkiewicz. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Panie doktorze, dlaczego to wydarzenie jest ważne? Czy ma ono znaczenie dla całej społeczności, dla wszystkich Polaków? Dlaczego tak ważne jest usuwanie tych znaków, symboli Armii Czerwonej w Polsce?
Jest ważne w wielu wymiarach i jest ważne dla wielu osób. Przede wszystkim jest to realizacja ustawowego obowiązku. Przypomnę tylko, że 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa dekomunizacyjna nakazująca usuwanie z przestrzeni publicznej wszelkiej symboliki totalitarnej, no tu konkretnie nawiązującej oczywiście do symboliki komunistycznej. A dodatkowo jakby kolejny element to fakt, że nie ma zgody tak po prostu na to, aby w przestrzeni publicznej funkcjonowały jakiekolwiek symbole totalitarne nawiązujące do okresu komunizmu, czy też do okresu II wojny światowej, do czasów, kiedy Polska w znacznej części była okupowana bądź zajęta przez niemieckich nazistów. To realizacja też takiego zadania misyjnego, nie tylko Instytutu Pamięci Narodowej, ale działania o charakterze także społecznym, bowiem poprzez demontaże tego typu pomników jednoznacznie akcentujemy nasz brak zgody na jakiekolwiek systemy totalitarne i na jakąkolwiek formę ich upamiętniania. Oczywiście to działanie wzmogło się i wrażliwość samorządów, władz samorządowych, które występują do Instytutu Pamięci Narodowej prosząc o pomoc w demontażu pomników, zwiększyła się po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, kiedy widzieliśmy, że właśnie ta symbolika sowiecka, totalitarna, a więc flagi z sierpem i młotem chociażby, były przytwierdzone do czołgów na przykład wjeżdżających do Chersonia pod koniec lutego tego roku. I wobec takiej sytuacji prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Karol Nawrocki, wystosował apel do władz samorządowych. Ten apel ukazał się na początku marca, aby usunąć z polskiej przestrzeni publicznej wszelką symbolikę totalitarną, w tym przede wszystkim pomniki, które jeszcze pozostały. Tych pomników w marcu było około 60, a więc tak wiele pomników upamiętniających zbrodniczą Armię Czerwoną, która wkraczając w 1945 roku wcale nie wyzwalała, a zniewalała Polskę ponownie na następne 45 lat. Za tą armią szły rabunki, gwałty, mordy, szedł także czerwony terror. W związku z tym 27 października wykonaliśmy kolejny krok do tego, by usunąć tę symbolikę totalitarną z Polski i w Głubczycach, Staszowie, Bobolicach, a także Byczynie usunęliśmy z przestrzeni publicznej skutecznie właśnie takie cztery upamiętnienia zbrodniczej Armii Czerwonej.
Panie doktorze, jesteśmy już po tych uroczystościach w Głubczycach. Był obecny prezes IPN-u wspomniany przez pana dr Karol Nawrocki. Była też transmisja na kanale IPN TV. Chciałam zapytać o to, jak przebiegały ten proces demontażu tych pomników. Jak to wyglądało? Na ile było związane z jakimś entuzjazmem, z jakąś aprobatą okolicznej ludności? I czy otrzymywaliście też jakiś sygnały z zewnątrz, na przykład jakieś komentarze pod tymi transmisjami, bo ich było więcej, też w mediach społecznościowych poszczególnych oddziałów IPN-u.
Proces demontażu to finalizacja tak naprawdę działań poprzedzonych najpierw kilkumiesięcznymi uzgodnieniami z władzami samorządowymi. Tu bardzo dziękujemy władzom samorządowym za przychylne potraktowanie też tego apelu prezesa i odpowiedzenie na ten apel. Władze samorządowe będące dysponujące terenem czy zarządzające terenem, na którym te pomniki są postawione, muszą wydać formalne decyzje bądź postanowienia, bądź muszą być uchwały rad miasta. które pozwalają na ten demontaż. Sam demontaż przebiegał, wszystkie te demontaże przebiegały w sposób bardzo sprawny, skuteczny, po prostu po kawałku odrywaliśmy, przynajmniej tak było w Głubczycach, elementy tego sowieckiego pomnika i też tą taką sylwetkę żołnierza sowieckiego, która na tym pomniku się znajdowała. Co ciekawe, akurat w Głubczycach pomnik postawiono na postumencie z XIX wieku, jeszcze z czasów pruskich, więc ten postument pozostał i będzie wykorzystany później do tego, by postawić na nim nowy pomnik, nowe upamiętnienie, które będzie nawiązywało do jakichś ważnych wydarzeń lokalnych z historii najnowszej, czy też będzie upamiętniało prawdziwych bohaterów, lokalnych bohaterów na Opolszczyźnie. Oczywiście podczas demontażu tych wszystkich pomników, mimo tego, że była oczywiście transmisja na kanale YouTube, ale także na kontach facebookowych naszych oddziałów, pojawiło się sporo ludzi, sporo osób, mieszkańców, czy to Głubczyc, czy też innych miast, którzy przyglądali się temu procesowi demontażu i co do zasady odbieraliśmy bardzo pozytywne komentarze, że to właściwy moment i właściwy czas, a w zasadzie nawet za długo czekaliśmy, tak mówili mieszkańcy, na to, aby usunąć te pomniki z przestrzeni publicznej i nie spotkaliśmy się podczas tej akcji demontażu, przynajmniej nie dotarły do nas żadne sygnały dezaprobaty z tego właśnie powodu. Myślę, że ta wrażliwość społeczna jest w tej chwili też większa ze względu na to, że widzimy, co dzieje się na Ukrainie, w jaki sposób podchodzą Rosjanie do Ukraińców i że ten element totalitarny, czy też elementy totalitarne tkwią cały czas w społeczeństwie rosyjskim, a na pewno u szczytów władzy, więc ta wrażliwość społeczna i aprobata, aby takie pomniki demontować, jest w tej chwili po prostu większa.
Wspominał pan o apelu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i on w tym apelu też wskazuje na to, że rzeczywiście jest mnóstwo pomników w Polsce poświęconych Armii Czerwonej, ale też Gwardii Armii Ludowej. W Warszawie istnieje tam Aleja Armii Ludowej. Parokrotnie próbowano zmienić jej nazwę, ale wyroki sądów administracyjnych cofały te zmiany i cały czas rzeczywiście jedna z głównych ulic Warszawy nazywa się Aleją Armii Ludowej. Jak wygląda ta współpraca z samorządami?
Współpraca z władzami samorządowymi przebiega dobrze i bardzo dziękujemy władzom samorządowym, prezydentom, burmistrzom, radom miejskim, wójtom, wszystkim tym, którzy przychylnie podchodzą do realizacji obowiązku ustawowego, obowiązku wynikającego z ustawy dekomunizacyjnej z 2016 roku, prosząc nas o opinię, prosząc o pomoc w demontażu pomników, czy też wydając opinię w sprawie zmian nazw ulic, placów czy skwerów, bo to też jest element realizacji ustawy dekomunizacyjnej. Kilka tysięcy nazw ulic, skwerów, placów uległo zmianie w całej Polsce, w tym także Warszawie. Natomiast odnosząc się wprost do tego, że w Warszawie mamy nadal Aleję Armii Ludowej, to wielki wstyd dla tego miasta, wielki wstyd dla stolicy, że taka ulica nadal w Warszawie funkcjonuje. Oczywiście z wyrokami sądów się nie dyskutuje. Sąd administracyjny podjął taką decyzję, ale gdyby była dobra wola ze strony władz miasta i radnych warszawskich, to ta nazwa zostałaby już dawno zmieniona, bo tak naprawdę wszystko w rękach samorządu, wszystko w rękach Rady Miasta, wszystko w rękach prezydenta Trzaskowskiego, który może wydać decyzję o zmianie nazwy tej ulicy. Ja sam mieszkam w Warszawie przy ulicy, która uległa dekomunizacji, została zmieniona i jako mieszkaniec Warszawy specjalnie nie odczułem jakiegoś dużego dyskomfortu z powodu konieczności wyrobienia nowych dokumentów tożsamości. Więc nie wydaje mi się, aby argumentacja, że za takimi zmianami nazw ulic idą zwykle duże pieniądze, obciążenia dla mieszkańców, to nie jest argumentacja, która jest właściwa i zasadna i ona jest moim zdaniem nieprawdziwa. Oczywiście są też samorządowcy, którzy próbują w różny sposób opóźniać proces demontażu pomników, czy też zmiany nazw ulic. Tak się dzieje na przykład w Olsztynie. Prezydent Piotr Grzymowicz konsekwentnie odmawia, czy też poszukuje jakichś rozwiązań formalnych, które uniemożliwiają likwidację pomnika poświęconego Armii Czerwonej. W centrum miasta stoi olbrzymi pomnik nazywany przez Olsztynian Szubienicami. I tylko dlatego, że jest dziełem Ksawerego Dunikowskiego, wybitnego rzeźbiarza, to tylko dlatego władze miasta nie chcą tego pomnika usunąć. I to jest wielki wstyd też dla tego miasta, zważywszy na to, jak zachowywali się Sowieci, wkraczając do Olsztyna i zajmując to miasto na początku 1945 roku. Zatem poza tymi pojedynczymi przykładami trudnej współpracy, co do zasady z samorządami współpracuje nam się bardzo dobrze. Jest to współpraca owocna, która z jednej strony przynosi korzyść polegającą na tym, że dany pomnik jest usuwany, ale z drugiej strony jest to też korzyść dla władz samorządowych, bowiem my wówczas w miejsce takiego upamiętniania, słuchając władz samorządowych i woli samorządu, proponujemy postawienie nowego pomnika. I tak było na przykład w miejscowości Folwark na Opolszczyźnie, gdzie dokonaliśmy po wydaniu oświadczenia przez prezesa Nawrockiego pierwszego demontażu pomnika 23 marca tego roku. I 3 miesiące później w tym miejscu stanął nowy pomnik. W maju tam stanął nowy pomnik upamiętniający ofiary niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, bardzo symbolicznie pokazując tym samym, że pamiętamy o ofiarach i w taki symboliczny sposób im chcemy zadośćuczynić poprzez postawienie pomnika, gdzie można się zatrzymać i przez chwilę pomyśleć o tym, jakim złem jest każdy system totalitarny.
Nie chciałabym sprowadzać tutaj ofiar totalitarnych reżimów, jakimi są nazizm i komunizm, do liczb, ale według liczb komunizm pochłonął więcej ofiar nawet niż nazizm. I skąd w takim razie wynika cały czas takie wypieranie też u części społeczeństwa tego faktu, że był to system zbrodniczy, że był to system, który ciemiężył Polaków, który był opresyjny.
System komunistyczny pochłonął więcej ofiar niż niemiecki nazizm, bo trwał zdecydowanie dłużej niż niemiecki nazizm i też zdecydowanie dłużej w takich krajach jak na przykład Polska byliśmy karmieni pewną papką propagandową mówiącą o wielkiej Armii Czerwonej, o tym, że to była armia, która wyzwalała, pomagała Polakom, o tym, że system komunistyczny nie był niczym złym i wypierano z nas przez cały okres komunizmu, czy też uniemożliwiano dotarcie do rzetelnej wiedzy i dyskutowanie o zasadniczych sprawach związanych z historią Polski po roku 1945. Dopiero upadek komunizmu, a tak naprawdę powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, który faktycznie zaczął działać dopiero w roku 2000, sprawiło, że pojawiły się pierwsze badania naukowe dotyczące okresu komunizmu, takie naprawdę czyste, pewne. Badania, które pozwoliły na odkrywanie nowych faktów, na przywrócenie powszechnej pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego, nazywanych żołnierzami wyklętymi czy niezłomnymi, na odkrywanie tych nieznanych kart dramatycznej polskiej historii po roku 1945 i powoli odrabiamy tę lekcję przez kolejne lata, ale też odrabiamy pewne zaniedbania, które tuż po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w roku 1989, w zasadzie w 90, nadal były, więc przed nami jest długa lekcja jeszcze do odrobienia, wiele prac domowych do odrobienia związanych z historią najnowszą, tak aby rzetelnie wyjaśnić, czym był system komunistyczny, jakim był złem, do czego doprowadził, ile ofiar mają na swoich dłoniach, ile krwi na swoich dłoniach mają przedstawiciele systemu komunistycznego, członkowie nomenklatury, aparatu bezpieczeństwa, aparatu partyjnego, winni wielu zbrodni dokonywanych na Polakach właśnie w okresie po roku 1945. Stąd też my tę lekcję musimy skutecznie odrabiać poprzez działania edukacyjne i przypominanie, napominanie, uczenie, edukowanie, organizowanie wystaw, wykładów, ale też docieranie poprzez nowe formy przekazu, szczególnie do ludzi młodych, jak na przykład poprzez gry komputerowe. Wydaliśmy niedawno w Instytucie Pamięci Narodowej grę szyfrów, grę, która uczy młodych ludzi o wojnie polsko-bolszewickiej. Grając można się nauczyć o polskich kryptologach, poznać ich historię i nasze Biuro Nowych Technologii właśnie taką formę edukacji także proponuje. Więc ten proces dekomunizacji przede wszystkim musi się odbyć też w głowach Polaków. I on się bardzo jakby powoli odbywa, ale z coraz większym zaangażowaniem i z coraz większym zrozumieniem, szczególnie przez młode pokolenia. Choć jak pokazały ostatnie wydarzenia, chociażby śmierć Jerzego Urbana i wiele pozytywnych opinii o tym człowieku, o czołowym propagandziście lat 80., to jednak mamy sporo mimo wszystko do odrobienia i do wyjaśnienia, czym właśnie ten komunizm był i jaka była jego rola i znaczenie.
To wydaje mi się też, że jest kwestia pewnych pseudoelit, które zajmują się też takim rozdawnictwem prestiżu i nie potępiają wprost tego systemu opresyjnego, jakim był komunizm, ale tutaj pan doktor wspominał o artystach i o sztuce, która też może w jakiś sposób pomagać tej edukacji. To ja tutaj tylko wspomnę o artyście sztuki współczesnej Jacku Adamasie, który takie instalacje, obiekty konstruował koło pomników Armii Czerwonej z różnymi napisami. Te hasła są zawsze w kontrze do znaczenia tych pomników i też taka pozytywna wiadomość od też mojego znajomego, kapitana żeglugi wielkiej, który z kolei mówi na profilu facebookowym swoim, jak to się robi na Kaszubach, że od lat w centrum Żukowa straszy pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej, ale jest plandeka założona przez mieszkańców na ten pomnik i w taki sposób zasłonięty ten pomnik funkcjonuje. Także są też czasami takie inicjatywy w ogóle oddolne, które chcą się rozprawić z tą naszą taką trudną rzeczywistością. Wydaje się, że taką doskonałą też puentą będą słowa doktora Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, które wypowiedział w tym oświadczeniu dotyczącym tego demontażu czterech pomników Armii Czerwonej. Powiedział, że niech wybrzmi to jasno i wyraźnie, w polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego reżimu komunistycznego i służących mu ludzi. I myślę, że to będzie doskonała puenta naszego programu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy, dyrektor biura IPN. Bardzo dziękuję.